Pomódlmy się. Ojcze, Ty masz upodobanie w tych, którzy słuchają Twojego słowa, zachowują je w sercu i strzegą. Prosimy Cię, nawiedź nas duchem Twojej dobroci, daj nam otwarte uszy, daj nam widzące oczy. Dziękujemy Tobie, że łaskawie i cierpliwie służysz nam swoim pouczeniem i swoją mądrością. Chcemy przyjąć Twoje słowo z ufną wiarą, ale i wiemy, że zależy to od Twojego zmiłowania. Dlatego prosimy Cię, abyś dzięki swojej łasce wprowadzał nas we wszelką prawdę i modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Reformatorzy afirmowali wiele biblijnych prawd zakopanych w gąszczu zhumanizowanej teologii ówczesnego Kościoła. Afirmowali panowanie Chrystusa, przemawiającego poprzez Pismo Święte, mówili, znali łacinę, więc mówili sola scriptura, Chrystusa zbawiającego grzeszników wyłącznie dzięki łasce, sola gratia, poprzez żywą wiarę, sola fide. Wyznawali również, a my wraz z nimi, że jedynie Bogu należy się chwała, soli deo gloria, i że Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, solus Christus. I to wszystko stanowi fundament naszej wiary. I świętujemy jednak powrót nie tylko do biblijnego nauczania na temat doktryn łaski, na temat zbawienia i usprawiedliwienia, ale też na okazję 500-lecia reformacji świętujemy powrót do biblijnego nauczania na temat Kościoła, na temat jedności Kościoła, na temat podziału w Kościele. I tytuł mojego wykładu brzmi Dobra i zła jedność, dobre i złe podziały. Będziemy mówić o dobrej i złej jedności oraz dobrych i złych podziałach w Kościele. I dla niektórych może ten temat brzmieć dziwnie, a nawet wręcz obrazoburczo. Jak to dobra i zła jedność? Dobra jedność. Jak to dobre i złe podziały? Złe podziały. Jedność jest dobra, podziały są złe. Nic bardziej mylnego. Owszem, istnieje pewna jedność, która jest dobra. Istnieją podziały, które są złe, ale istnieje również jedność, która jest zła i która nie ma upodobania w Bożych oczach, oraz istnieją podziały, które są dobre, a wręcz pożądane przez Boga. I odpowiedzialnością chrześcijanina jest odróżniać jedne od drugich, posługując się kryteriami bożymi, a nie ludzkimi. Niestety w środowiskach chrześcijańskich mam wrażenie, że mamy dwie skrajne tendencje, które nazwałbym z jednej strony kultem jedności, a z drugiej strony pogardą jedności. Z jednej strony bałwochwalczym podejściem do jedności, z drugiej strony takim jakimś ewangelicznym prowincjonalizmem. Przykładem pierwszej jest Kościół katolicki, zaś przykładem drugiej są protestanckie wspólnoty o mentalności prawda przyszła wraz z nami. Nie interesuje nas teologiczna, historyczna jedność, łączność z Kościołem minionych wieków. Nie interesują nas wyznania wiary, nie interesuje nas ciało Chrystusowe, nie interesuje nas to, kiedy i gdzie Kościół w historii wierzył w to, do czego my doszliśmy. Interesuje nas wyłącznie dbałość o własną autonomię, własnego zboru. Kościół katolicki publicznie naucza, że kocha oczywiście jedność Kościoła. Kościoła rozumianego jako tylko my. Nie kocha jedności Kościoła powszechnego, kocha jedność pewnego nurtu Kościoła, własnego nurtu Kościoła. Dodaje, że grzechem protestantów jest burzenie jedności, są podziały, różnorodność opinii w Kościele, czyli jedność w tym ujęciu jest wartością absolutną. Jeżeli burzysz jedność, to już nieważne, co mi powiesz dalej, dla mnie jest najważniejsze to, że właśnie potłukłeś mojego Boga. Ale wiesz co, chciałbym... Za chwilę wyjaśniamy. Ale wiesz co, chciałbym ci powiedzieć o powodach. Nie. Jedność. Zniszczyłeś jedność, ale pozwól, że nie zdeptałeś mojego Boga, zbrukałeś jedność. Już nic więcej mi nie mów, nie pogrążaj się jeszcze bardziej. Biblia naucza, że nie każda jedność, podobnie jak nie każda różnorodność, podoba się Bogu. Bóg nie ukochał jedności ludzi pod wieżą Babel. Bóg nie ukochał znoszenia różnic wynikających z odmienności płci. Bóg nie kocha jedności Kościoła w wyznawaniu fałszywej doktryny. Bóg nie ukochał jedności Kościoła w fałszywym kulcie złotego cielca, miedzianego węża itd., itd. Mój ulubiony rzymskokatolicki autor Chesterton w książce Heretycy napisał takie słowa. Naturalnie jedność sama w sobie nie jest czymś lepszym od podziałów. Tak? Rzymski katolik mówi. Posiadanie dwóch partii, z której jedna jest za jednością, a druga za podziałami, przypomina posiadanie partii, z których jedna jest za zejściem po schodach na dół, a druga za wejściem po schodach na górę. Kwestia nie leży w tym, czy pójść w górę, czy w dół, ale w tym, dokąd i po co idziemy. W jedności siła, ale i słabość. Dobrze jest zaprząc dwa konie do wozu, ale łączenie dwóch kółek w jeden pojazd o czterech kołach to raczej kiepski pomysł. Zmiana 10 narodów na jedno imperium może okazać się równie łatwa, jak zmiana 10 szylingów w jedną półfuntówkę. Może się okazać równie niedorzeczna, jak zmiana 10 terierów w jednego mastyfa. W obu przypadkach nie chodzi o jedność lub brak jedności, ale o tożsamość lub brak tożsamości. Tyle Chesterton. Na tron Judy mamy historię, że na tron Judy wstępuje Hiskiasz. Czytamy o nim, że czynił to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Co zrobił Hiskiasz? Hiskiasz uznał, że miedziany wąż, który był Bożym narzędziem uzdrowienia, nie został sporządzony w celach kultowych i potłukł go. Co zrobił Hiskiasz tak naprawdę? Hiskiasz zniszczył jedność. Zniszczył jedność ludu Bożego w fałszywym kulcie. Jaki jest Boży komentarz do tego? Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on, w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, powiodło mu się. Później czytamy, że na tron Judy wstępuje Jozjasz, dokonuje reformacji Kościoła, usuwa kult dla całego zastępu niebieskiego, usuwa z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie judzcy, i następnie nakazuje publiczne odczytanie zwojów zapomnianego przez długi czas Bożego prawa. Nakazuje to zrobić w świątyni, nakazuje posłuszeństwo przykazaniom Bożym, obchodzenie Paschy, która została zaniedbana od czasów sędziów. I teraz podsumowanie służby Jozjasza, podsumowanie przez Ducha Świętego z II Królewskiej 23-25. Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił, ściśle według zakonu pańskiego, po nim już nie wystąpił taki jak on. Jaka była zasługa Jozjasza? Jozjasz rozbił jedność kultową ludu Bożego, którą zaprowadzali królowie. Ktoś powie, no tak, ale on przecież wystąpił przeciwko jedności, wystąpił przeciwko królom mającym sukcesję. Wtedy odpowiadamy tak, owszem, i na tym polegała jego zasługa. Chwała Bogu za to. Do ważnie wyświęconych przywódców Izraela, którzy mówili, mamy sukcesję od Abrahama, przychodzi Jan Chrzciciel, mówiąc, plemię zmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania, niech wam się nie zdaje, że możecie mówić, wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Później przychodzi Chrystus, któremu religijni przywódcy w Izraelu powiedzieli, naszym ojcem jest Abraham. Jezus odpowiedział, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Do każdego, kto chlubi się tym, że jego pradziadek, pradziadek pił piwo ze świętym Piotrem, odpowiedź jest wciąż niezmienna. Bóg z tych kamieni może wzbudzić dzieci, a nawet piwo Piotrowi. Jeżeli jesteście dziećmi Piotra, spełniajcie uczynki Piotra, trzymajcie się depozytu wiary, który przekazał Piotr. Co to wszystko oznacza? Oznacza to, że jedność jest dobra, ale nie jest wartością absolutną. To oznacza, że prawda stoi ponad jednością. Szukasz jedności z Abrahamem? Szukaj jej we właściwym miejscu i we właściwy sposób. Szukasz jedności i łączności z Piotrem? Szukaj jej w właściwym miejscu i we właściwy sposób. Jeżeli tego nie robisz, to oddzielenie, rozróżnienie jest rzeczą Bożą również w Bożym ludzie. Biblia mówi, że podział na synów, którzy pozostają w domu na zawsze, i niewolników dotyczy ludu Bożego. Podobnie jak podział na latorośle owocujące i nieowocujące, na owce i kozły, pszenicę i kąkol. To są podziały dotyczące nie tylko świata, to są podziały dotyczące Kościoła. Co więcej, są to Boże podziały. Biblia naucza o Bożej jedności, ale też o Bożych podziałach, o Bożych rozróżnieniach. A przyczyną tego jest oczywiście Bóg, w którego wierzymy. Przyczyną jest Trójca Święta, więc jeden Bóg w trzech osobach. Dlatego zarówno jedność, jak i różnorodność są dobre, ale we właściwym kontekście. Bóg kocha jedność i kocha rozróżnienia w odpowiednim kontekście. Bóg stwarza świat jako jedną rzeczywistość, ale za chwilę go dzieli. Bóg oddziela ziemię od reszty planet. Bóg oddziela morza od lądów. Dzieli człowieka od zwierząt. Oddziela wody nad sklepieniem od wód pod sklepieniem. Oddziela mężczyznę od kobiety i tak dalej. Oddzielenie może być słuszne i zasadne, tak? Kiedy syn na przykład opuszcza rodzinny dom, żeby założyć nową rodzinę. To jest opuszczenie dobre, ale może być grzeszne. Kiedy syn opuszcza rodzinny dom, na przykład, żeby grzeszyć, nie wiem, cudzołóstwem, przeteczeństwem. Świat jest odbiciem natury Boga. Świat oznajmia nam pewne prawdy na temat Boga. I skoro Bóg jest jednością i różnorodnością, no to świat również będzie oznajmiał te dwie wartości jako dobre i pożądane w odpowiednim kontekście. Dlatego grzeszne i niszczące są wszystkie systemy, czy to polityczne, czy religijne, gloryfikujące jedność kosztem jednostki, ale i gloryfikujące jednostkę, różnorodność i gardzące wspólnotowością, organizacją czy strukturą. Apostoł Paweł wspomina w liście do Koryntian o skutkach pewnego rozróżnienia w Kościele. W pewnych kwestiach brak jedności jest przez Boga wymagany. Tak, Eliasz nie ugiął kolan przed królem Achabem, który miał sukcesję od Saula i Dawida. Jan Chrzciciel nie stwierdził, że musi mieć jedność z faryzeuszami. Jezus nie zgodził się na jedność z arcykapłanem. Apostoł Piotr i Jan odrzucili jedność z Radą Żydowską, która nakazała im zamilknąć. Bóg mówi w pewnych kontekstach: odłącz się, nie uczestnicz w tym. Jedność kosztem prawdy nie jest Bożą jednością. Pierwszy list do Koryntian 11:18. Słowa apostoła Pawła. Słyszę bowiem, gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Czyli podziały niekiedy w Bożej opatrzności służą oczyszczeniu Kościoła, są nieuniknione. Chrystus i prorocy tak naprawdę wprowadzali rozdwojenie swoją służbą pomiędzy wiarą Bogu, a wiarą nauką ludzkim. Jeżeli Kościół głosi zbawienie przez wiarę i uczynki, Boża mądrość odpowiada: oddziel się od takiego nauczania i takiej wspólnoty. Jeżeli Kościół wznosi kult, modlitwy czy nabożeństwa do kogokolwiek innego poza samym Bogiem w Trójce Jedynym, oddziel się od takiego nauczania i takiej wspólnoty. Jeżeli Kościół nazywa natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym cokolwiek innego poza Pismem Świętym, oddziel się od takiego nauczania i takiej wspólnoty. Ktoś może zapytać, no ale czy rzeczywiście nie mamy dzisiaj wystarczająco wiele niezgody, podziałów we współczesnym świecie? Po co akcentować jeszcze w Kościele te rzeczy? Po co akcentować różnice jeszcze w Kościele, budować płoty? I odpowiedź na to jest taka: owszem, mamy nadmiar niezgody, ale mam wrażenie, że nie mamy wystarczająco jasno wyartykułowanej niezgody. Zanim przejdziemy od niezgody do zgody, od różnic do jedności, to myślę, że powinniśmy zacząć od klarownego wyartykułowania tego, gdzie my tak naprawdę się różnimy i dlaczego się różnimy. I kiedy zaczniemy o tym rozmawiać, to nie chodzi o to, żeby to była jakaś kolejna strategia wznoszenia jeszcze wyższych murów pomiędzy chrześcijanami. Raczej chodzi o to, żeby to była strategia ich znoszenia. Dlatego, że problemu braku jedności w Kościele nie rozwiążą uściski na spotkaniu styczniowej grupy ekumenicznej paru chrześcijan. Zaczynając od uczciwego wyartykułowania różnic, może się oczywiście okazać, że no, sprawy wyglądają o wiele gorzej, niż nam się wydawało, zanim zaczynaliśmy naszą rozmowę, ale jeżeli będą stały za tym prawdziwe ekumeniczne powody, to myślę, że to będzie dobry krok do budowania Bożej jedności. Nie chcemy artykułować różnic, żeby się oddalać, ale po to, żebyśmy zbliżali się do prawdy, a poprzez to do siebie nawzajem, do jedności opartej na Ewangelii, na prawdzie, na Bożym Słowie. Z Jolą, z moją żoną, mamy czasami odmienne opinie i zaskoczę was, co wtedy robimy, co się wtedy dzieje. No, odpowiedź jest taka, no, rozmawiamy o nich. Czasami są to trudne rozmowy, czasami trudno jest się przemóc, że czasami jest łatwiej gdzieś tam się zamknąć i mieć jakiś swój cichy czas, ale staramy się rozmawiać, są to trudne rozmowy, ale gdybym jednak stwierdził, że ja tak bardzo ją kocham, że nie obchodzi mnie jej zdanie i mamy szukać wyłącznie tego, co nas łączy, to myślę, że byłby to przejaw obojętności, a nie miłości. Nie wszystkie różnice są problemem w Kościele. Nie wszystkie różnice muszą burzyć jedność. Jedność bardzo często, oczywiście są fundamentalne różnice, które teologiczne, które powodują, że w pewnych kwestiach jedności nie ma i nie może być, ale często zauważcie, że szczególnie w kręgach ewangelicznych jedność burzy reakcja na różnice. W naszym tutaj kontekście, w Kościele, w świecie reformowanym, problemem nie jest to, że jedni reformowani czy prezbiterianie udzielają komunii dzieciom, a drudzy nie. Problemem jest to, jak definiujemy kaliber tej różnicy. Co z nią robimy? Jest różnica. Co z tym robimy? Czy odwracamy się plecami, czy budujemy jedność pomimo tego typu różnic? Jeżeli ta różnica stanowi dla ciebie wielki problem, to wtedy rzeczywiście mamy problem. A tym problemem jest twoja różnica na problem. Jest twoja reakcja na problem. Twoja reakcja na różnicę. Jako katolicy, protestanci również różnimy się w bardzo fundamentalnych kwestiach teologicznych, ale wciąż musimy rozpoznać, że są jednak pewne sfery i obszary, w których możemy, a nawet powinniśmy współpracować nawet pomimo różnic teologicznych. I mam tu na myśli szczególnie kwestie etyczne, obyczajowe, szczególnie w przestrzeni publicznej, na przykład wspólny głos w obronie małżeństwa, gdzie mam wrażenie, jako protestanci jesteśmy całkowicie jakoś wycofani, wspólny głos na temat życia nienarodzonego, obrony chrześcijańskich korzeni, zachodniej cywilizacji itd., itd. Tylko że mówiąc jednym głosem w tych sprawach, myślę, że cały czas powinniśmy pamiętać, że jest różnica między sojusznikami a współwojującymi w jednej sprawie. Tak, sojusznicy zwykle walczą przeciwko temu samemu wrogowi z tych samych powodów, co my. Natomiast współwojujący walczą w jednej sprawie przeciwko temu samemu wrogowi, ale z odmiennych powodów. Kiedy na przykład papież mówi, że aborcja jest złem, możemy powiedzieć, nie ma problemu, amen, zgadzamy się z tym. Kiedy Kościół katolicki, jakieś tradycyjne skrzydło Kościoła katolickiego mówi, że islam jest poważnym zagrożeniem, mówimy amen. Tak, zgadzamy się również, że związki homoseksualne nie mogą być nazywane mianem małżeństw. Tylko że nie zgadzamy się, że powodem tego jest to, iż w ten sposób orzekło magisterium albo encyklika papieska. Sprzeciwiając się aborcji, homozwiązkom czy islamowi, nie budujemy w ten sposób autorytetu Kościoła. Bronimy autorytetu Pisma Świętego. Nie pójdziemy w marszu przeciwko aborcji z hasłami na banerach z encyklik. Pójdziemy w marszu przeciwko aborcji z Bożym Słowem na banerach. Czyli musimy jasno komunikować, co nas łączy, ale i dlaczego nas coś łączy. Co nas dzieli, ale i dlaczego nas coś dzieli. W jakich kwestiach możemy działać wspólnie i czy to jest działalność sojuszników, czy dwóch stron, które mają wspólnego wroga, ale inne powody walki z nim. Jedność w Biblii, wspomniałem o tym, nie jest wartością absolutną. Niemniej jednak warto przypomnieć sobie, czasami jako protestanci musimy sobie to przypominać, że Biblia mówi na temat jedności Kościoła. Rodzimy się w Kościele, który jest podzielony, rodzimy się w Kościele, który jest różnorodny. Dlatego często jako protestanci mam wrażenie, że nie czujemy siły, tej mocy argumentów naszych przyjaciół z Kościoła katolickiego za jednością Kościoła. No ale Pismo, Chrystus, wypowiada się na temat jedności. Chrystus modlił się o jedność uczniów, taką, jaką On sam ma z Ojcem, aby byli jedno, tak jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, mówi nasz Pan. Tylko że takiej jedności nie zbudujemy, ogłaszając, zapiszcie się do nas. Zapędzanie ludzi do jednego miejsca nie spowoduje jedności, lecz spowoduje tłum. Dlatego apostoł Paweł mówił, że są zupełnie inne spoiwa jedności. W Efezjan 4:5 wymienił te spoiwa i są nimi jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Biblia naucza o jedności Kościoła opartej na jednej wierze, jednym Panu i jednym chrzcie. To są fundamenty jedności. Apostoł nie wymienia nigdzie centrali w Konstantynopolu, Moskwie, Genewie czy Rzymie. Struktury są dobre, ale patrząc na jedność z biblijnej perspektywy, powiedziałbym raczej, że wspólne struktury są owocem jedności, a nie sposobem budowania jej. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To są Boże spoiwa jedności. Chcąc budować jedność, powinniśmy według apostoła Pawła wyznawać jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga w Trójcy Jedynego, głosić jedną Ewangelię o tym, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał, został wzbudzony z martwych według Pism i rozpoznawać jeden chrzest, który wlewa się pod drzwiami oddzielającymi poszczególne denominacje. W naszej pysze bardzo często lubimy stawiać wyższe wymagania dla jedności, niż robi to Bóg. Dla zachowania jedności musisz należeć do naszej denominacji, musisz wierzyć tak samo jak ja odnośnie powtórnego przyjścia Chrystusa, musisz być ochrzczony tą samą ilością wody co ja, w podobnym wieku co ja, musisz mieć bardziej poukładaną liturgię, musisz mieć może mniej poukładaną liturgię, musisz mówić językami, musisz wierzyć w przeistoczenie w czasie Eucharystii, albo nie wolno ci wręcz wierzyć w żadną jakąś duchową rzeczywistość podczas Eucharystii. Najlepiej po prostu byś był taki jak ja. Wtedy uznam, że jesteś częścią jednego ciała. Mamy wtedy jedność. Tylko że stawiając innym wymagania jedności, których nie stawia Bóg, w rzeczywistości tak naprawdę przyczyniamy się do burzenia jedności. Niszczymy jedność. Błędnie sądzimy, że jeżeli ktoś nie dorasta do naszych teologicznych standardów, i to czasami nawet wręcz trzeciorzędnych kwestiach, to musi się upamiętać i nawrócić. Tak? Bez tego, jeżeli nie będziesz wierzył, tak jak ja, chociażby, nie wiem, w kwestii sakramentów, w kwestii, no nie wiem, zrozumienia wieczerzy pańskiej, nie dopuścimy cię. Nie dopuścimy cię do wspólnego stołu, nie dopuścimy cię do chleba. Czyli innymi słowy, nie uznamy cię za brata w Chrystusie. Jeżeli ktoś dla oznaczenia obszaru Kościoła używa tylko kilku desek, żeby ten obszar był naprawdę bardzo wąski, to jest winny grzechu, który apostoł Paweł definiuje jako nierozpoznawanie ciała pańskiego. Niektórzy Koryntianie nie rozpoznawali ciała pańskiego, a ich grzech polegał na tym, że uważali, iż inni bracia właściwie mogłoby ich tu nie być. Ja mam swoją wieczerzę, ja mam swój chleb, ja mam swoje wino, ja mam swoją indywidualną relację z Chrystusem. Traktowali wieczerzę pańską na zasadzie ja i mój prywatny Jezus. Ja i mój chleb i moje wino. Innych mogłoby nie być. Ale jeżeli nie rozpoznajemy innych w ciele Chrystusowym, że częścią ciała Chrystusowego są ochrzczeni i nawróceni, nawet rzymscy katolicy, nawet nawróceni prawosławni, nawet nawróceni reformowani, nawet baptyści, luteranie, anglikanie, zielone świątkowcy, i z powodu różnic teologicznych odsuwasz ich chociażby od stołu pańskiego, to jesteś winny nierozpoznawania ciała pańskiego. Wykluczasz z ciała pańskiego w praktyczny sposób tych, których nie wyklucza Bóg. I owszem, niektóre ciała, jak to wiemy po naszym ciele, niektóre części ciała mogą być chore, ale czym innym jest mówienie omijaj środowisko dotknięte wirusem, dotknięte grzechem, żebyś sam czasami się nie zaraził, a czym innym jest wołanie, czym innym jest ogłaszanie śmierci. I czasami lubujemy się w takim ogłaszaniu śmierci. Nie, nie, to są poganie, to są już prostą drogą do piekła idą. Budowanie jedności chrześcijan właśnie zaczyna się od rozpoznania, że jest jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Budowanie jedności chrześcijan zaczyna się od wspólnego łamania chleba, a nie kończy na nim. Dlatego Jezus, zauważcie, dał uczniom jeden chleb, a nie kilka porozrywanych. Wieczerza Pańska nie jest zwieńczeniem dzieła budowania jedności, jest sposobem budowania jedności. Podobnie jak rozpoznawanie jednego chrztu, o którym mówili z Efezjan, ale także nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary z 381 roku. Chrzest i komunia to nie są konkluzje jedności osiągniętej gdzieś poza Kościołem. Są to Boże narzędzia budowania jedności w Kościele i poprzez Kościół. Są Bożymi środkami oddzielenia od świata, a nie od innych nawróconych, szczerze wierzących braci w Kościele powszechnym. Chcesz budować jedność z sąsiednią denominacją? Przestań się uśmiechać. Możesz się uśmiechać do nich, ale to nie wystarczy. Możesz się uśmiechać, ale powiedz dwie rzeczy. Jesteśmy ochrzczeni jednym chrztem. Jeżeli wierzymy oczywiście w jednego Pana, wyznajemy jednego Boga w Trójcy jednego. Jesteśmy ochrzczeni jednym chrztem. Chcemy jeść z wami z jednego chleba, bo jesteśmy częścią jednego ciała. To są Boże środki wyrażania i budowania jedności. A potem pójdziemy na piwo i powiecie mi, czemu według was Wieczerza Pańska jest tylko symbolem i co z tym sokiem? Dlaczego zamieniliście wino sokiem? Jest czas oczywiście na rozmowy na ten temat, ale chodzi o osadzenie właściwego kontekstu na tego typu rozmowy, bo jest oczywiście też miejsce na nie. Wspólne struktury mogą być owocem jedności, ale niekoniecznie są sposobem budowania jedności. Kiedy Jakub mówi do wierzących w swoim liście, zadaje pytanie, skądże spory, skądże walki między wami, to przyczyn tych sporów, kłótni, walk i podziałów nie szuka w braku odpowiednich struktur, w braku narzędzi rozwiązywania konfliktów. Mówi, przyczyna tkwi gdzie indziej. Jakuba 4,1. Skądże spory, walki między wami? Jego odpowiedź. Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? To jest problem. Fakt, że istnieje wiele kościołów w różnych denominacjach, jeszcze niczego nie oznacza. Owszem, to może być grzeszny podział, to może być rezultat jakiejś pychy, jakiegoś fałszywego proroctwa, jakiejś zawiści, nowego objawienia tak zwanego, chęci władzy i tak dalej, ale nie musi być. Tak? Bóg stworzył Adama, Bóg stworzył jedną denominację, Adam był jeden, ale co się potem stało? Bóg rozdzielił jedną denominację, Bóg rozdzielił Adama, z jego żebra utworzył Ewę. Od tego czasu mamy dwa nurty, dwie denominacje, mężczyzny i kobiety. Ktoś powie, to straszne, ojej, to straszne, oni są różni, oni inaczej wyglądają, oni mają inne głosy, oni mają inne predyspozycje. Ale Bóg mówi, nie, to niekoniecznie jest straszne, to nie jest grzeszny podział. To jest Boże pomnożenie. I co więcej, Bóg z Adama i Ewy też uczynił kolejnych ludzi. Kaina, Seta, Abla, mieli synów, córki. Tak? Kolejne pomnożenie. I znów, to było czymś chwalebnym. Tak jak wspomniał, oczywiście podział, pomnożenie może odbyć się w grzeszny sposób, tak? Może istnieć grzeszne zajście w ciążę, ale sama wielość, sama różnorodność w Kościele jeszcze niekoniecznie są czymś złym. Biblia naprawdę nie ma problemu z różnorodnością w Kościele powszechnym. Nie ma problemu z tym, że lokalne parafie, zbory zachowują strukturalną autonomię. Nie ma problemu z tym, że poszczególne zbory i parafie dobrowolnie zrzeszają się we wspólne struktury, wzajemnie się wspierają, współpracują, wspólnie finansują Boże dzieło, oddzielnie finansują Boże dzieło, które uznają za wartościowe albo wymagające pomocy. Jednocześnie wszyscy wierzymy w tego samego Boga, mamy tę samą wiarę w Ewangelię, jesteśmy ochrzczeni tym samym chrztem i łamiemy jeden chleb przy wspólnym jednym stole. Biblia nie ma problemu z tym, że chrześcijanie gromadzą się w różnych miejscach, że w jednym mieście jest wiele wspólnot chrześcijańskich, że jedni gromadzą się w domu harcerza, inni w kościele gotyckim, inni w hali sportowej, a inni w domu kultury. Mamy różne wspólnoty chrześcijańskie, parafie i zbory, ale jeden kościół. I znów, tu słyszymy odpowiedź, ale nie, ale powinna być jedność. Musi być jedna struktura ponad wszystkimi. Jaka jest odpowiedź na to? Odpowiedź brzmi tak, chcesz jedność? Chcesz jedności? Chcesz dołączyć do nas? Zapraszamy. Chcesz budować jedność? Zapraszamy. Nie my do was, ale wy do nas. To jest jedność. Tak niektórzy definiują jedność. Nie, my do was, ale wy do nas. To nie jest jedność. To jest nawet, bym powiedział, sekciarstwo. To jest ekskluzywizm typu tylko my. To jest cecha sekt i tu w Gdańsku jest Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach. I zapytajcie tam. Czy jeżeli jakaś wspólnota, którą spotkałem, mówi tylko my, czy to jest sekta? Dowiecie się, że tak. Tak, to jest sekta. Zwrot tylko my przypomina myśli uczniów, którzy pytali, kto z nas jest największy w Królestwie? Kto jest największy w Królestwie Bożym? My, katolicy, jesteśmy najwięksi w Królestwie. My mamy sukcesję. Nie, my, baptyści, my chrzcimy świadomych na wyznanie wiary. To jest autentyczna, szczera wiara. Nie, my, reformowani, jesteśmy najwięksi w Królestwie Bożym. Mamy wspaniałą teologię. Nie, my, prawosławni, jesteśmy najwięksi. Mamy przepiękną liturgię. Nie, my, zielonoświątkowcy, my akcentujemy naprawdę żywe działanie Ducha Świętego. Nie, my, luteranie, my śpiewamy naprawdę piękne pieśni. Mówiąc to, oczywiście nie chcę relatywizować Bożego Słowa. O każdej z tych kwestii Pismo Święte się wypowiada i możemy dotrzeć do prawdy. Ale mówiąc to, chcę raczej powiedzieć, że ta ochrzczona, wyznaniowa pycha, ten wyznaniowy ekskluzywizm grozi nam wszystkim. Wyznaniowa pycha mówi jedność, a za chwilę dodaje, tak, u nas jest jedność. Nasz Kościół jest niepodzielony. A wasza cała reszta? Dzielicie się i tworzycie oddzielne wyznania. Chcesz niepodzielonego Kościoła? Chodź do nas. Ale Bóg nienawidzi jedności, Bóg nienawidzi sukcesji, Bóg nienawidzi wysokiej liturgii, Bóg nienawidzi prostej liturgii, poza kontekstem szczerej, ewangelicznej wiary, poza kontekstem pokory, uniżenia i miłości. Bóg nienawidzi ofiar i całopaleń wznoszonych przez obrzezanych o nieobrzezanym sercu. Bóg nienawidzi jedności tworzonej przez ochrzczonych o nieochrzczonym sercu. Miłość Boga i bliźniego, czytamy w Ewangelii Marka, znaczy więcej niż całopalenia, znaczy więcej niż jedność, więcej niż liturgia, które tak naprawdę mogą być sposobem ukrycia się przed Bogiem, a nie wyrazem miłości do Niego i Kościoła powszechnego. Kiedy pastor baptystów i pastor prezbiteriański modlą się razem, dyskutują o teologii, myślę, że Bóg to kocha. Jeżeli dwóch pastorów tej samej denominacji uczestniczy w przepięknej liturgii, po której żrą się jak psy, Bóg tego nienawidzi. Nie trwają w jedności tylko dlatego, że są w jednym kościele. Niszczą jedność poprzez brak ducha łagodności, miłości i szacunku. Większą jedność mają konserwatywni luteranie, konserwatywni baptyści, czy konserwatywni reformowani luteranie, czy baptyści, niż Kościół katolicki, podzielony w takich kwestiach jak, nie wiem, kara śmierci, ewolucja czy stworzenie, sposoby podawania komunii, celibat duchownych, liturgia i tak dalej, i tak dalej. Różnica między członkami Bractwa Piusa X, przedstawicielami neokatechumenatu czy odnowy w Duchu Świętym, te różnice są o stokroć większe niż pomiędzy protestantami w Gdańsku, niż pomiędzy nami tutaj pewnie zgromadzonymi w tej sali. Ktoś, kto należał do pokolenia Beniamina, miał w podstawowym sensie jedność, którzy należeli do tej samej denominacji, do denominacji Beniamina. Ta denominacja była częścią jednego kościoła powszechnego, Izraela. Żaden z synów Jakuba nie był jedynakiem. Chociaż większości z nich nie podobała się denominacja Józefa, tak? Wkurza nas ta denominacja, trzeba ją wykluczyć. Niektórzy członkowie denominacji Beniamina byli sojusznikami, szli ramię w ramię. Niektórzy w denominacji Beniaminie byli współwojującymi ze wspólnym wrogiem, ale z odmiennych przyczyn, a niektórzy byli wzajemnymi adwersarzami, z którymi były ciągle tarcia. Niektórzy z pokolenia Beniamina kochali Boga, kochali bracia, braci kochali Torę, kochali modlitwę. Inni mieli nastawienie nacechowane brakiem miłości, pogardą. Podobnie było z denominacją Rubena, z denominacją Symeona, Judy czy Lewiego. Wspólna przynależność do jednej denominacji gwarantowała jedność w jednej rzeczy przynajmniej, we wspólnej przynależności, identyfikacji z daną denominacją. Miało to swoją wartość, miało to swoje przywileje od Boga, ale dla Boga było ważne coś jeszcze, coś ponad to. Jedność w prawdzie i miłości do Boga i bliźniego. Jedność obrzezania była ważna, dlatego że oddzielała lud Boży od świata, komunikowała Izraelu. Należysz do mnie, jesteś moim ludem, ale komunikowała jednocześnie konieczność obrzezania serca. Jedność chrztu jest bardzo ważna. Powinniśmy rozpoznawać chrzest innych kościołów wierzących w trójjedynego Boga, tak jak pokolenie Dana rozpoznawało obrzezanie pokolenia Beniamina. Ale do ewangelicznej jedności prowadzi ewangeliczna droga przez nawrócenie do Chrystusa, pokorę, śmierć dla grzechu i miłość do Boga i bliźnich. Co więc z tą historyczną ciągłością? Co więc z jednością, ciągłością Kościoła? Tak, w czasach reformacji debata o jedności Kościoła dotyczyła tego właśnie, kto jest tak naprawdę kontynuatorem wiary apostolskiej, a także starożytnego Kościoła. Kto jest kontynuatorem depozytu wiary wyznawanej przez apostołów i historyczny Kościół, a kto jest nowinkarzem tworzącym nauki i praktyki obce Bożemu Słowu i Kościołowi minionych wieków. Czyje doktryny stoją w zgodności z teologią świętego Augustyna, Fulgencjusza z Ruspy, świętego Prospera z Akwitanii, świętego Tomasza z Akwinu, orzeczeń synodu w Kartaginie, Jerozolimie, Milewe, drugiego soboru w Kartaginie, soboru powszechnego w Efezie, czy drugiego soboru w Orangie. Kto jest spadkobiercą i kontynuatorem teologii ojców i starożytnych synodów Kościoła, a kto przyjął obcą im teologię, przesiągniętą greckim humanizmem i odmianą odrzuconego przez Kościół pelagianizmu? I reformatorzy, w przeciwieństwie też do wielu współczesnych protestantów, bardzo poważnie podchodzili do tych kwestii, do dyskusji o jedności i ciągłości Kościoła. Jan Calvin w debatach zarówno z rzymskim katolicyzmem, jak i z anabaptystami, bardzo często powoływał się na nauczanie ojców Kościoła, soborów, doktorów Kościoła, żeby wskazać, kto oddalił się nie tylko od nauczania Ojca w niebie, ale też od nauczania Matki. Kto zwrócił się ku nowinkom? I słuchajcie, no linia argumentacji oczywiście jest wciąż niezmienna. Tak? Kościół katolicki i Kościół prawosławny nauczają, że mają 2000 lat ciągłości od czasów starożytnego Kościoła. Jesteśmy starym Kościołem. Spójrz na te pomarszczone ręce, na tą siwiznę, te zmęczone oczy. Jesteśmy naprawdę starym Kościołem. Mamy ciągłość od czasów Piotra. Problem w tym, że nie są wystarczająco starzy w tym, co prawdziwie stanowi o tożsamości Kościoła. Nie mają ciągłości z Kościołem nauczającym o usprawiedliwieniu z wiary. Nie mają ciągłości z Kościołem nauczającym o zbawieniu wyłącznie z łaski. Nie mają ciągłości z Kościołem, który w postaci spisu treści, to jest, słuchajcie, to jest pierwsze bardzo niedoceniane przez nas wyznanie wiary pierwszego Kościoła. Spis treści w każdej Biblii. To jest pierwsze wyznanie Kościoła. Kościół zaświadczył w ten sposób. Od temu wierzcie. Oto depozyt wiary. Wierzymy temu Kościołowi. Oto lista skończonego, natchnionego, bezbłędnego objawienia Bożego. Kościół zaświadczył, nic do tego nie dodasz i nic do tego nie ujmiesz. Kościół katolicki zerwał tę duchową ciągłość z dawnym Kościołem poprzez zaprzeczenie doktrynom wyznawanym przez Abrahama, Mojżesza, świętego Piotra, świętego Pawła, ale też starożytny Kościół poapostolski. Są jak syn, który na polecenie ojca, żeby pracował w winnicy, powiedział: tak jest, Panie. Ale co? Ale nie poszedł. Jezus powiedział to do religijnych przywódców, którzy w ten sposób argumentowali za ciągłością i sukcesją. I podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem: zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Izraelici w czasach Jezusa byli członkami bardzo starego kościoła. W synagodze zawsze mówili tak wobec Jahwe. Jezus jednak odpowiedział: gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Do czego zaprzeczył, jakoby Bóg był ich ojcem? Przecież byli w bardzo starym kościele. No odpowiedź jest taka: ponieważ nie pełnili jego woli. Odwrócili się od wiary i nauki ojców kościoła, od świętego Abrahama, świętego Samuela, świętego Dawida itd., itd. Dlatego w Bożej mądrości, która dla świata jest głupstwem, najprostszy, usprawiedliwiony z wiary człowiek, który nie ma żadnego pojęcia o starożytności swojej wiary, ma ciągłość i łączność ze starożytnym kościołem. W jaki sposób? Przez jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest. Jeżeli w dyskusji o jedności wiary porzucamy wiarę, to porzucamy wszystko inne. Porzucamy jedność, ale porzucamy też dużo ważniejsze rzeczy. Przebaczenie, usprawiedliwienie, pokój, radość, zbawienie. Czyli jeżeli chlubisz się wiekiem swojego kościoła, to wiedz, że błąd nawet po dwóch tysiącach lat nie staje się nową prawdą, po prostu staje się starym błędem. Znowu Chesterton powiedział, że odważny człowiek będzie chciał atakować jakikolwiek błąd bez względu na to, jak stary on jest. Tak, odstępstwo w Izraelu trwało latami, aż przyszedł król Jozjasz i powiedział: dość, musimy oczyścić świątynię, musimy oczyścić kult Boży, musimy wrócić do pism, musimy sercem przylgnąć do Jahwe. Nie chcemy trwać w błędzie tylko dlatego, że jest to stary błąd. To jest za słaby powód, żeby objąć go szacunkiem. Kościół katolicki nauczał i naucza, że jest on kontynuatorem wiary apostołów, ponieważ od tysięcy lat zachowuje właśnie tą ciągłość sukcesji apostolskiej, której początkiem jest święty Piotr, a obecnym sukcesorem, spadkobiercą jest papież Franciszek. Reformatorzy odpowiedzieli, że tak, owszem, sukcesja apostolska jest ważna, ale Biblia nie mówi, że sukcesja apostolska jest jak długi, nieprzerwany przewód elektryczny. Jeżeli w pewnym momencie go przerwiesz, to prąd od początku kabla nie popłynie do końca. Reformatorzy mówili, że ciągłość jest raczej jak wody chrztu, które zalewają świat niczym potop. Jeden chrzest łączy nas w jedno ciało. Jeden chrzest powoduje, że oczywiście nie pomijając jednej wiary, jednej Ewangelii, jednego Pana, wody chrztu zalewają świat niczym potop. I tak jak Piotr mówi w swoim liście o wodzie w czasie potopu, że jest ona obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. Piotr mówi, że woda w czasach Noego jest obrazem chrztu. Wody chrztu, niczym wody potopu, powoli wdzierają się do wszystkich zakątków świata, nawet tam, gdzie niektóre denominacje zamykają drzwi, mówiąc: woda tu nie przejdzie. Próbują tamować nurt wody, ale wciąż wody wlewają się pod drzwiami. Królestwo Boże nie jest jak linia jakichś rasowych labradorów. Musisz mieć poprawny rodowód, żebyśmy stwierdzili, że jesteś w poprawnym kościele. Nie w taki sposób jest uformowany kościół. A gdyby tak było, no to mamy problem na przykład z Janem Chrzcicielem. Czy Jan Chrzciciel był autoryzowany przez Boga? Czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi, jak pyta Jezus? To samo pytanie zresztą dotyczy Jezusa. Czytamy, że gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał, arcykapłani i starsi ludzie mówią: jaką mocą to robisz i kto ci dał tę moc? Kto ci dał ten autorytet? Gdzie jest twoja sukcesja? Wykaż się swoimi papierami i rodowodem. Skąd jesteś? I słuchajcie, w pewnych kontekstach takie pytanie: a skąd jesteś? Kto cię posłał? Wykaż się swoją kroniką. W pewnych kontekstach to jest naprawdę pytanie diabła, które służy podważeniu, podkopaniu Bożego dzieła. Dlatego jeżeli pytamy, czasami warto zapytać, ale chodzi z jakim duchem. Warto zwrócić uwagę, jak zadajemy to pytanie, w jaki sposób ktoś nas o to pyta. A ty skąd się urwałeś? My mamy papieża, a ty? My mamy Lutra, a ty? My mamy ojca Kalwina i sukcesję od niego, a ty? No my jesteśmy w strukturach. KZ, KEA, KER, KHB, OPC, PCA, CREC. A ty? No wykaż się, no pokaż, przedstaw nam coś, no pokaż, jakąś historię. Pamiętajcie o rozmowie Jezusa z faryzeuszami. Uważajmy na to, które krzesło zajmujemy w naszej argumentacji. Której linii bronimy? Czy stajemy po stronie faryzeuszy, czy Jezusa? A mój prapradziadek ściskał rękę świętego Piotra. Przepraszam, świętego Piotra. Owszem, super, fajnie, ma to swoją wartość. Ale powiedz mi, co z twoimi rękoma? Czy służą Bogu, czy diabłu? Bóg przez całą historię kochał posyłać ludzi, którzy nie mają dokumentów, nie mają PESEL-u, nie mają dobrej historii, nie mają pochodzenia i dobrych papierów. I wysyłał tych ludzi na dwory królewskie, kapłańskie, używał ich na wiele różnych sposobów, które wymykały się definicją tak zwanej czystości sukcesji. I oczywiście wierzymy w sukcesję, ale definiujemy ją w zupełnie inny sposób niż Kościół rzymskokatolicki. I zobaczcie, że w zasadzie wszystkie nurty odwołujące się do Biblii możemy podzielić na dwie grupy. Te, które wierzą w jakąś formę sukcesji, tak, Kościół rzymskokatolicki wierzy w sukcesję, Kościół prawosławny, klasyczni protestanci, też powiedziałbym większość ewangelicznych nurtów. Druga grupa odrzuca sukcesję i mówi o jakimś odrestaurowaniu wiary po wiekach ciemności. Prawdziwy Kościół zniknął z powierzchni ziemi w czasach apostolskich i pojawił się w XIX wieku za czasów pana Russella, Ellen White czy Josepha Smitha. Nie? To jest przekonanie świadków, adwentystów, mormonów, czy czasami też współczesnych ruchów nowoapostolskich czy skrajnych charyzmatycznych. Mówią one, że prawdziwy Kościół prowadzony duchem zniknął gdzieś, nagle zniknął z powierzchni ziemi po śmierci ostatniego z apostołów, a potem Bóg powołał w XIX wieku ten prawdziwy Kościół wiernej resztki. Nie wierzymy w to. Nie jest to nauczanie Pisma Świętego. Mówimy, że Bóg zawsze miał swój Kościół tu na ziemi. Owszem, niektóre karty jego historii są czarne, niektóre są chwalebne, tak jak historia Izraela. Dokładnie tak jak w przypadku Kościoła Starego Testamentu, czy nawet Kościołów Nowego Testamentu. Kiedy nasi przyjaciele z Kościoła rzymskokatolickiego pytają, a wy, to gdzie był wasz Kościół przed reformacją? Odpowiadamy, tam gdzie wasz. Tak, można inaczej zapytać, albo odpowiedzieć, gdzie był twój Kościół przed reformacją? Można odpowiedzieć pytaniem, a gdzie była twoja twarz, zanim ją umyłeś? Reformacja była reformą istniejącego Kościoła, a nie tworzeniem nowego Kościoła. Tak jak mycie twarzy jest usuwaniem brodu z istniejącej twarzy, a nie konstruowaniem nowej. Jeżeli chcemy uniknąć tej sekciarskiej identyfikacji, musimy podkreślać tą historyczną ciągłość Kościoła. Nie oznacza, nie powinniśmy lekceważyć tak, autorytetu Kościoła, kiedy mówimy na przykład o zakładaniu nowych wspólnot, ordynacji starszych zboru, chrzczeniu, tak? Powinniśmy to robić w imieniu Kościoła, w autorytecie Kościoła, poprzez Kościół. Nikt w normalnych okolicznościach nie powinien się sam ordynować, sam się chrzcić, sam jeść albo z kolegą chleba w domu, nazywając to wieczerzą pańską. Potrzebujemy kontekstu przynależności, współzależności, wspólnoty i ciągłości Bożego dzieła. Ale to nie sukcesja urzędu definiowana przez Kościół katolicki jest gwarancją tego, że Bóg rozpoznaje nas jako kościoły, jako Kościół. Jezus nie daje nam obrazu królestwa, które jest jak cienka linia. Musisz się jej chwycić, bo ona prowadzi do Piotra. Nie można jej przerwać. Tak? Sukcesja to nie jest zabawa w głuchy telefon. Jeżeli ktoś poda zmienione hasło, jesteśmy zgubieni. Jeżeli ktoś gdzieś zrobi figla i przetnie przewód, tracimy łączność z apostołami. Jesteśmy zgubieni. Wszystkie nasze chrzty i święcenia są nieważne. Idziemy do piekła. Ciągłość Kościoła jest jak wody chrztu, które napełniają świat. Przyjdzie taki dzień, tak jak w czasie potopu, kiedy wody chrztu zatopią całą ziemię. Przyjdzie taki dzień, kiedy niektóre chrześcijańskie wspólnoty kołyszące się na swoich łódeczkach przestaną mówić, jesteśmy jedyną łódką na oceanie. Czy więc jako protestanci mamy jedność z historycznym Kościołem? I oczywiście nie powinniśmy mieć zawahań, odpowiedział na to pytanie oczywiście. Historia Izraela to jest historia naszego Kościoła i naszych ojców wiary, jak Paweł nazywa Izraelitów, nawet tych, którzy nie weszli do ziemi obiecanej. Nasi ojcowie wyszli z Egiptu, ale ciała wielu naszych ojców wiary zasłały pustynię. Historia krucjat, historia inkwizycji to historia naszego Kościoła, drodzy bracia i siostry, protestanci. Jeżeli w to nie wierzycie, to znaczy, że wasza religia powstała w XVI wieku. Mój Kościół jest dużo starszy. Początkami sięga Księgi Rodzaju. W Ewangeliach czytam o potrzebie jego odrodzenia, nowego narodzenia, ponieważ tak jak Jezus mówił, stał się jaskinią zbójców. W Dziejach Apostolskich czytam o jego nowym rozdziale w historii Kościoła, misji na krańcach świata z powodu wylania Ducha Świętego i Królestwa, które zainaugurował swoim przyjściem Chrystus. Ten Kościół po wylaniu Ducha Świętego istnieje nieprzerwanie od 2000 lat, natomiast protestantyzm to jest nazwa jedynie 5 ostatnich rozdziałów jego długiej historii, ale nie początek jego historii. Tak? Z Kościołem katolickim i prawosławnym łączą nas wspólne korzenie, łączy nas wspólny pień. Nasze gałązki wychodzące z jednego pnia zaczynają się rozchodzić. Najpierw w 1054 roku, później w 1517 roku. Ale to myślenie w kategoriach ciągłości, historyczności Kościoła powinno ustrzec nas od właśnie takiego lekceważącego podejścia do wspólnoty, widzialnej, zorganizowanej wspólnoty ludu Bożego, Kościoła. Lekceważącego podejścia na zasadzie ja i moja Biblia, po co mi Kościół, skoro oglądam kazania Johna Pipera na YouTubie, wchodzę na profil Johna Paula Washera na Facebooku, mam swoją indywidualną, prywatną relację z Jezusem, wierzę w powszechne kapłaństwo, sam mogę się ochrzcić, obchodzić wieczerzę pańską na mojej grupie domowej, a na Facebooku wykluczać poszczególne denominacje z Kościoła powszechnego. Po co mi inni do tego? Mogę sam kliknąć usuń. Kończąc. Reformacja nie była tworzeniem nowego Kościoła, była jak mycie zabrudzonej twarzy. I powinniśmy mieć reformacyjne podejście nie tylko do doktryn łaski, nauki o zbawieniu, o sakramentach, o liturgii, ale też do nauki o Kościele. Nie lekceważmy widzialnego Kościoła, jego dorobku, jego historii. Owszem, wskazujemy na konieczność niektórych podziałów, konieczność uczciwego komunikowania różnic, ale po to, żeby jedność, do której dążymy, nie była jakimś takim jedynie politycznym tworem ze sztucznymi uśmiechami, ale Bożą jednością, której spoiwem jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Budowanie zdrowego Kościoła to jest jak wznoszenie miasta. Tak? Musimy budować zarówno mosty, jak i mury. Jeżeli będziemy budowali tylko mosty, no to damy przystęp grzechowi, błędom, utracimy bezpieczeństwo i tożsamość. Jeżeli będziemy budowali tylko mury, no to staniemy się ekskluzywnym klubem, takim religijnym gettem, winnym grzechu nierozpoznawania ciała pańskiego. Tak, budujmy jedno i drugie, ale rozpoznawając, gdzie jest miejsce na jedno i drugie. Nie budujmy mostów tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy budowali mury. Na przykład wobec grzechów niemoralnego życia, nie wiem, niewiary w piekło, wiary w jakieś powszechne zbawienie wszystkich ludzi, ale też nie stawiajmy murów tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy budowali mosty, na przykład wokół stołu pańskiego i obecności przy nim naszych innych braci i sióstr. Tak? Mury i mosty. Bóg kocha jedno i drugie, jest miejsce na jedno i drugie, ale nie mylmy ich miejscami. Amen.